Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, bo jak Państwo wiedzą, w Krakowie trwa dzień, gdzie tam do wieczora, jeszcze bardzo, bardzo daleko. Witają Państwa za mikrofonu Franciszek Cwalina.
I zza konsolety i mikrofonu Tomasz Kornecki.
Kłaniamy się Państwu nisko tą sobotnią porą, już taką prawie wiosenną, chociaż z pogodą różnie to bywa, ale kwiecień, plecień, więc jakże mogłoby być inaczej. Dzisiaj mamy kilka tematów dla Państwa i jeden wiodący, który jest, myślimy tak sobie z Franciszkiem, ważny i dla Krakowa, proszę wybaczyć, że zaczynamy od siebie, i dla Warszawy, i dla na przykład takiej miejscowości jak Mława i wielu, wielu innych miejsc na mapie Polski, a tematem tym są
podwyżki, dobrze. I podwyżki cen mieszkań, rozumiem, że do tego zmierzamy.
Tak, zmierzamy w stronę mieszkalnictwa, w stronę tego, co się buduje, budów. Ja zawsze się zastanawiałem, jak było napisane coś tam i budów, więc nigdy nie wiedziałem do końca, o co chodzi. A szanowni Państwo i Franiu, jak zapewne wiemy wszyscy, te budowy w Polsce rzeczywiście rozrastają się. Mamy co tam drugą, mamy trzecią Polskę, druga była Zagierka, teraz nawet czwartą bym powiedział Polskę. Budujemy się i jak Państwo wiedzą, i ty, Franiu, jest coraz taniej i wszystkich na mieszkania od tak po prostu stać.
Zdecydowanie nas bardzo stać. Zresztą nie tak dawno temu właśnie Polski Instytut Ekonomii podał właśnie taką ciekawą statystykę, bo my bardzo często ceny mieszkań analizujemy w kontekście już całej wartości, a więc na dzisiejsze realia 400-500 tysięcy zazwyczaj za mieszkanie. Natomiast Instytut Ekonomii robi ciekawszą statystykę. Otóż zestawia on cenę jednego metra kwadratowego ze średnią krajową. I co im wyszło? Otóż, drodzy Państwo, w 2019 roku ten wskaźnik wyniósł, i teraz wytłumaczę, o co chodzi, wskaźnik wyniósł tyle, że za jedną średnią krajową jesteśmy w stanie nabyć 98 setnych metra kwadratowego mieszkania. Natomiast w 2022 roku zdolność ta spadła do 88 setnych metra kwadratowego. Czyli gdyby Państwo, załóżmy, że chcą Państwo kupić 50-metrowe mieszkanie, no to w naszej obecnej rzeczywistości musieliby Państwo, odkładając swoją pensję z miesiąca na miesiąc, odkładać na nią około 50 lat.
I po tych 50 latach z wielką radością i fetą wkroczyliby Państwo do swojego M, na przykład 4, a co nam tam szkodzi, M8 też może być. Franiu, jak myślisz, czym są spowodowane wzrosty cen mieszkań? A żebym nie zapomniał, bo to już starość, kiedyś brat pani Gessler, to ta, u której pączki można było kupić po ponad 20 zł, nie wiem, czy takie są ceny pączków normalnie w Warszawie, czy też nie. Ostatnio też czytałem, że jeden z dziennikarzy, bodajże TVN-u, nie wiem, czy jeszcze tam pracuje, czy nie, niejaki pan Heiser, otworzył kebabownię. No, wszechstronni ludzie rzeczywiście w TVN-ie pracują, muszę przyznać, i podobno te kebaby nie są za dobre, ale to podobno, bo trzeba by było iść i zjeść i spróbować, a tak powiem szczerze, jednak chyba wolę spróbować zapiekankę. No, już próbowaliśmy z Frankiem nieraz na placu na Bieńczycach. Myślę, że to jednak lepszy pomysł. W każdym razie Piotr Ikonowicz stwierdził swego czasu w jednej ze stacji telewizyjnych, to a propos wynajmu mieszkań, ale tak, żebym nie zapomniał, że powinny być, i tu panu Ikonowiczowi przypomniały się chyba stare, dobre czasy, nie wiem, czy dla niego, dla nas na pewno niedobre, komunizmu, powiedział, że ceny za wynajem mieszkań powinny być regulowane, to znaczy powinna być jakaś górna granica i tej górnej granicy ten, który wynajmuje, nie mógłby przekroczyć. Oczywiście granica ceny, jeżeli chodzi o ów wynajem. Przypomnę, że prywatnie to jest brat Magdaleny Gessler. Nie wiem, jakie są między nimi stosunki, to oczywiście kwestia prywatna, czy są dobre, czy złe. No ale pomysł, muszę przyznać, z poprzedniej epoki rzeczywiście. Powracając do cen już nie za wynajem, a za kupno mieszkań, Franku, jak myślisz, czym one są spowodowane? Mam na myśli oczywiście wzrost tych cen.
No oczywiście, drodzy Państwo, słabnąca waluta to jest pierwsza, ale nie największa przyczyna tego wszystkiego. Największą jest po prostu nadal obecna i postępująca, co prawda mniejszymi krokami, ale nie zdziwiłbym się, gdyby teraz przyspieszyła inflacja, wzrost cen towarów budowlanych, wzrost cen energii. Między innymi w większych miastach nastąpił wzrost cen wody, która jest przecież na placach budowy między innymi bardzo potrzebna. I co za tym wszystkim idzie? Wzrost cen utrzymania pracowników, wzrost cen, no wszystkiego, mówiąc krótko. I to skutkuje tym, że mamy takie drogie te nowe mieszkania, ale do czego jeszcze zmierzam, to jest, aby Państwo, przepraszam, że tak powiem, natomiast niepoważny pomysł kredytu 0 tudzież 2% w zależności od tego, o którym programie mówimy. Takie zachowanie ze strony rządzących, że oni zapewniają, że ten zaciągnięty kredyt zostanie zminimalizowana właśnie ten poziom odsetek, to tak naprawdę działa popytowo, dzięki czemu tak naprawdę deweloperzy podniosą sobie w tym momencie stawki tak, żeby teoretycznie cenowo wyrównać do właśnie sprzed tych zasad kredytu sytuacji, czyli żeby tak jakby to miało działać na starych zasadach, a oprócz tego, drodzy Państwo, zamrożą sobie te pieniądze. No bo różnica w tym momencie pomiędzy zapłaceniem na kredyt, a zapłaceniem z własnej kieszeni jest kolosalna, bo gdybyśmy płacili z własnej kieszeni, nikt nie zagwarantowałby nam, że odsetki wyniosą wyłącznie 2%. One by mogły wtedy wynieść tyle, co inflacja, więc pamiętamy lata, kiedy inflacja dochodziła już do 8%. Dlatego oczywiście nierozsądna ekonomika to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest bardzo dziwna, wydawałoby się, sytuacja polegająca na tym, że dosłownie, bez żadnego wyjątku, wszystko drożeje.
I to przekłada się, tak jak powiedziałeś, Franiu, na ceny mieszkań i dostępność także do tych mieszkań. Pojawiła się ostatnio taka propozycja, gdzieś śmignęło mi to, przepraszam za to wyrażenie, w mediach w Krakowie, ale zaczyna się już o tym mówić. A jeżeli o czymś się mówi, to mam takie wrażenie, jeżeli media o tym mówią, że jest to przygotowywanie gruntu, być może się mylę. W każdym razie chodziło o to, że może dobrym pomysłem będą wieżowce w Krakowie, ale nie te wieżowce, które my znamy z naszych osiedli, tylko na przykład takie, jakie są w Warszawie. Nie wiem, czy ten przykład tam był podany, ale takie naprawdę, no, Manhattan, powiedziałbym, delikatnie rzecz ujmując, a było to uargumentowane tym, że w Krakowie brakuje gruntu pod nowe budownictwo, pod nowe bloki. Też nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Też warto by się zastanowić, jaka jest gospodarka gruntami, etc., etc. W każdym razie już coś takiego w przestrzeń medialną, mówiąc brzydko, może nie brzydko, a kolokwialnie, poszło. I jak sądzisz, Franiu, młody człowiek, na przykład koło 30 roku życia, chciałby kupić mieszkanie i w jaki sposób może tę, powiem inaczej, to swoje marzenie spełnić? Czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość w tym kraju? Oczywiście mam na myśli uczciwa możliwość.
To jest bardzo dobre pytanie, też ja sobie dość często zadaję, jak uczciwie to zrobić, tudzież nie liczyć na łód szczęścia, wygraną w lotka i faktycznie się ustatkować. Natomiast tutaj muszę przypomnieć też o jednej rzeczy, właśnie ten pomysł krakowskiego Manhattanu jest przez wielu mieszkańców, między innymi Krakowa, bo jeżeli mówimy o tej naszej lokalnej tutaj koncepcji, ponieważ inne miasta też myślą, gdzie by tu ewentualnie te nowe wieżowce postawić, on jest szkodliwy wbrew pozorom względem osób, które chcą się rozglądnąć za przestrzenią mieszkaniową, a to dlatego, że W przypadku takich osiedli buduje się tam zazwyczaj właśnie dodatkowo bloki mieszkaniowe. Tylko że te bloki mieszkaniowe, jeżeli pojawi się jakiś sensowny i bogaty inwestor, również wykupi, ponieważ chciałby zagwarantować przyjezdnym pracownikom lokum, chciałby być może otworzyć dodatkową działalność gospodarczą w postaci hotelu tudzież hostelu. I realnie wyglądają w ten sposób, że kiedy miasto zagwarantuje nam, że na przykład tak jak do tej pory to było na Rybitwach miał powstać ten Kraków Nowe Miasto, to się tak ładnie nazywało, taka dzielnica właśnie biurowa, tam było wszystko, drodzy Państwo, pociągnięty tramwaj, autobusy, pętle, parkingi, właśnie budynki mieszkaniowe, parki, instytucje kultury. To jest świetne. Tylko właśnie mało kto powie, że miastu bardziej będzie się opłacało oddać większą część terenu i zabudowy bogatszemu inwestorowi, bo będzie on bardziej stabilny finansowo. Jakby dał jakiemuś inwestorowi, który po prostu dopiero stawia swoje kroki, czy to na rynku deweloperskim, czy to już na rynku najmu, no to w tym momencie miasto by mogło dużo zaryzykować. Dlatego właśnie, drodzy Państwo, pomimo tego, że cały czas słyszymy, że tu się budują mieszkania, tam się budują mieszkania, bardzo często przeciętny szary obywatel no nie zazna tych mieszkań, a już tym bardziej nie zazna żadnej sensownej ceny za te mieszkania. No z dużą nadzieją ludzie patrzą na sytuację mieszkaniową w Stanach Zjednoczonych. Tam właśnie podobne zabiegi polityczne, takie jak próby dopłacania, obniżania rat kredytów, obniżania oprocentowania kredytów, doprowadziły do krachu finansowego na rynku nieruchomości. No i w tym momencie tam obserwowany jest drastyczny spadek wartości mieszkań, co może spowodować, że bardzo duży kryzys bezdomności, który panuje w Stanach, tak jakby sam się uleczy, w cudzysłowie, natomiast nie oznacza to, że za parę lat, kiedy sytuacja się ustabilizuje, te ceny znowu nie pójdą w górę. No i nie wiem, Tomku, czy się ze mną zgodzisz, ale żyjemy chyba w czasach, w których godne życie jest towarem deficytowym.
I to na bardzo wielu płaszczyznach, począwszy właśnie od owej mieszkaniowej, poprzez chociażby kwestie związane z żywnością. VAT na żywność, jak Państwo doskonale wiedzą, został ten zerowy usunięty, a to stanowi, tak jak wspomniałeś, Franiu, podstawę do godnego życia. I tak pokojarzyłem teraz, że z jednej strony następuje bardzo silny atak na Kościół. Tomasz Terlikowski, o którym Państwu wspominaliśmy dzisiaj albo wczoraj, też się uaktywnił, mając jakieś żale, pretensje bodajże do księdza arcybiskupa Dzięgi, że będzie bierzmował młodzież i tak dalej, i tak dalej. Wielu takich jest, którzy chcieliby uzdrawiać Kościół, a wielu spośród tych wielu jest poza tym kościołem, uzdrawiać do końca też nie wiadomo z czego. I bo to tak jak mówiliśmy Państwu z Franciszkiem bodajże tydzień temu o tym, gdzie podobno ma mieszkać ksiądz arcybiskup Jędraszewski po przejściu na emeryturę, no i całe wywody Tomasza Terlikowskiego na ten temat. W każdym razie z jednej strony mamy atak na Kościół w różnego rodzaju formach, o których Państwu też wspominaliśmy, a z drugiej strony ci sami ludzie jakimś dziwnym trafem zapominają o tym, o czym my teraz mówimy, czyli o godności osoby ludzkiej. Kościół od samego początku mówi o godności człowieka, a z godności osoby ludzkiej wypływają prawa, takie jak na przykład prawo do życia, to jest to podstawowe, a propos dyskusji, które teraz się toczą w polskim parlamencie, poprzez prawo do opieki zdrowotnej. Proszę zwrócić uwagę, jakie u nas są wyjątkowo krótkie terminy czekania na badania, wizyty itd., itd. To są najkrótsze terminy nie tylko w Europie, na świecie, ale w całym wszechświecie. Na Księżycu nawet są nieco dłuższe terminy niż u nas. U nas naprawdę to jest, proszę Państwa, z minuty na minutę idą Państwo, proszę bardzo, to badanie i to naprawdę te badania bardzo, bardzo istotne. Mówiąc całkiem poważnie, no niekiedy jest tak, jeżeli chodzi właśnie o wykonanie tych badań na CITO, na już, że liczą się dni, a nawet godziny, a osoby, pacjenci czekają niekiedy tygodniami, bo po prostu brakuje w tym kraju lekarzy. System zdrowia wygląda tak, jak wygląda, ale prawo do opieki zdrowotnej jest prawem wypływającym z godności człowieka. I również każdy z nas ma prawo, tak jak wspomniałeś, Franiu, co łączy się także z opieką zdrowotną, do prawa do godnego życia, prawa do godnej pracy. O tym mówił Jan Paweł II. Szkoda, że to jest zapominane. Często papież jest postrzegany czy przedstawiany nam w mediach, ja nie mówię, że we wszystkich, bo na przykład Radio Maria przypomina przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, encykliki, nie tylko naszego papieża, ale też chociażby Benedykta XVI. Ale papież jest postrzegany jako taki, no fajnie, bo tam sobie zjadł kremówki, prawda, trochę pojeździł na nartach i tak dalej, w ogóle do wszystkich się uśmiechał i był fajny, cokolwiek to słowo znaczy, ale mało ludzi jednocześnie pamięta o tym, że w Kielcach w 91 roku, to też chyba kiedyś, Franiu, wspominaliśmy, papież wręcz krzyczał, mówi, to jest moja ojczyzna, to jest moja matka, to są moi bracia. I zresztą nie tylko tam, także bardzo mocno mówił w stronę włoskiej mafii, w wyniku czego mafia na zasadzie zemsty podłożyła ładunek wybuchowy pod jeden z kościołów, jeżeli się nie mylę, w Rzymie, na pewno we Włoszech. W każdym razie papież mówił, napisał to także w encyklice o pracy ludzkiej i mówił, że człowiek ma prawo do godnej pracy, czyli do godnych warunków tejże pracy, nie tylko tych zewnętrznych, ale także tych, jeżeli chodzi o kwestie psychiczne, tak ogólnie to nazwę. No, z naszymi szefami bywa to różnie. Ja to słyszę szczególnie od osób, które pracują w prywatnym sektorze, że z tymi szefami to tak różnie bywa i różnie traktują pracowników, niekiedy z góry. Podobno także w RMF-ie, ale tu nie chcę mówić, bo nie chcę się, znaczy nie chcę powiedzieć, że to jest pewnik, ale też wypłynęło ostatnio, że tam podobno te stosunki były takie, jakie były, ale powiedzmy, że podobno, bo nie wiemy do końca, jak to było, to znaczy RMF zaprzecza, ktoś mówi, że jednak tak było, no i tak to wygląda. W każdym razie papież mówi też o tym, że każdy ma prawo do godnej płacy, i czyli takiej, na podstawie której może godnie, może nie na podstawie, ale dzięki której może godnie żyć, i do godnego wypoczynku. Proszę popatrzeć, ilu z nas wyjeżdża co roku na wakacje, ilu z nas spędza weekendy, ja nie mówię, że każdy, ale co któryś gdzieś poza miejscem zamieszkania po to, żeby zostawić to wszystko i też odpocząć psychicznie. Bardzo wielu z nas po prostu na to nie stać, a jeszcze więcej osób nie będzie stać i po tych podwyżkach, które już mamy, jeżeli chodzi o ceny żywności, i po tym, co będzie w momencie, kiedy nadejdą podwyżki, tak jak wspomniałeś, Franiu, energii, prądu.
Tak jest, tak. I teraz przypomniało mi się, że zapomniałem Państwu powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która nas w tym momencie otacza, a która również wpłynie na cenę usług i towarów, a są to, pewnie Tomku słyszałeś, masowe zwolnienia w Polsce. I ja przytoczę parę statystyk, które powinny Państwu uzmysłowić, z jakim problemem mamy do czynienia. Poczta Polska zwolniła ponad 4,5 tysiąca kurierów w całej Polsce. Carrefour Warszawa 200 osób, BNP Paribas 900 osób, ING Bank Śląski 1500 osób. Mamy inne, na przykład Bielsko-Biała, Stellantis 468 osób, Kłodzko, firma ABB zajmująca się technologiami nowoczesnymi, 600 osób, Wrocław, Volvo 400 osób, Goleniów i Kraków 130, Słupsk, Scania, fabryka 700 osób, i mógłbym tak jeszcze mnożyć i mnożyć, ponieważ lista jest bardzo długa. Oczywiście w przypadku niektórych z tych zawodów, no, być może jest to świadomy zabieg, choć nieuczciwy względem pracownika, po prostu automatyzacja miejsc pracy. Natomiast, drodzy Państwo, 4,5 tysiąca kurierów w całej Polsce i my mamy liczyć na to, że Poczta Polska będzie wydolna po takim osłabieniu swojej przepustowości. Przypomnijmy również przecież, że Poczta Polska jest firmą, która przecież pracuje z ramienia de facto Skarbu Państwa, w związku z czym znamy z doświadczenia. Nie wiadomo, jak bardzo by była zadłużona, pieniążki się zawsze znajdą.
Ktoś w telewizji Republika powiedział, że Poczta Polska jest jednym z elementów sektora strategicznego, dlatego że chociażby dostarcza chciałem powiedzieć przesyłki, ale wezwania do sądu, a Solidarność mówi o tym, że na poczcie może być zwolnionych łącznie nawet 10 tysięcy osób. A propos Franiu Słupska, o którym wspomniałeś i owych 700 osobach przeznaczonych, przepraszam za to wyrażenie, do zwolnienia, to w 2016 roku, nie wiem jak obecnie, w Słupsku mieszkało prawie 91 tysięcy osób. To jest 2016. Ta liczba osób ze 100 tysięcy w roku 2004, ona tak sobie w dół idzie w Słupsku. I proszę zwrócić uwagę, mamy 700 osób, natomiast do zwolnienia na 90, powiedzmy 1 tysięcy, prawda? No to jest rzeczywiście liczba spora i co więcej, to są te osoby, które zostaną zwolnione, ale to są też ich rodziny, dlatego że oczywiście nie mówię, że rodziny zostaną zwolnione, tylko wraz ze zwolnieniem jednego członka rodziny pojawiają się problemy finansowe.
Tak jest, tak. Dlatego można dodać jeszcze jedną rzecz, o której chciałem też dzisiaj nabąknąć. Mianowicie, drodzy Państwo, w naszym kraju dzieje się tak, że kiedy dzieje się źle, to media o tym nie mówią. My z Tomaszem jesteśmy w zasadzie wyjątkiem, dlatego że po prostu nikt nas nie finansuje tak bezpośrednio jako firma, w związku z czym my się nie mamy czego bać. Natomiast nie tylko kwestia zwolnień, ale wzrostów cen różnych surowców, w tym surowców naturalnych, jest, drodzy Państwo, lekko mówiąc, absurdalna. Dajmy taki przykład. Produkcja samochodów elektrycznych w Europie wrze. Co prawda spada popyt na samochody elektryczne ze względu na duże niezadowolenie użytkowników, natomiast jednocześnie zdają się być takie sytuacje, kiedy ktoś kupił, jest niezadowolony, ale nie uszkodził samochodu, sprzedaje go do drugiej ręki. Wtedy od takiej sprzedaży naliczanych jest 100 tysięcy różnych potrąceń, czy to ze względu na ekologię, czy to ze względu na kurs waluty, czy to ze względu na inne rzeczy. Zamiast ułatwić innym ludziom zakup takich samochodów, tym, którzy by chcieli oczywiście, bo ja na przykład do nich nie należę, to co robimy? Mamy, drodzy Państwo, w 2 bądź 3 miesiące temu odkryto w Polsce całkiem pokaźne złoża i teraz muszę sobie przypomnieć, co to było za pierwiastek. Mam to na końcu języka. Przepraszam, srebra. No przecież mówiliśmy o tym, srebra. Drodzy Państwo, do wyprodukowania samochodu elektrycznego srebra potrzebujemy około 4 uncji. To jest blisko 120 gramów. To jest bardzo dużo. Na cenę taką rynkową, gdyby Państwo chcieli sprzedać tyle złota srebra jubilerowi, no to myślę, że byłaby to cena gdzieś w okolicach 400-500 zł. Natomiast do czego zmierzam? Mając tak potężne złoża, jesteśmy zblokowani przez dyrektywę Unii Europejskiej do samodzielnego ich wydobycia. Dlatego firmy produkujące samochody w Polsce oraz w obrębie Polski, państwa partnerskie, sprowadzają takie srebro na przykład z Rosji. I to tam wydobycie jest niekontrolowane i po prostu jest traktowane jako towar opodatkowany. Zobaczcie Państwo, do jakiego absurdalnego punktu doszliśmy, że mając coś, co moglibyśmy wydobyć za takie pieniądze, ile to serio kosztuje tak naprawdę, to wydobycie, my płacimy zdecydowanie więcej państwu, na które de facto nałożyliśmy wszelakie sankcje i jesteśmy, że tak powiem, zapraszamy nasze stosunki ekonomiczne. No nie wiem jak, Tomku, mi coś tu nie pasuje.
I jednocześnie płacąc, wspieramy wojnę, bo przecież Rosjanie zbroją się. Dlaczego? Dlatego, że mają środki finansowe. I tak naprawdę tam, proszę Państwa, to też w Raniu chyba wspominaliśmy, nie jest aż tak źle, jeżeli chodzi o armię rosyjską. Powracając do tego, o czym mówiłeś, to na przykład srebro czy węgiel, na którym śpimy tak naprawdę i myślę, że bez problemu bylibyśmy w stanie funkcjonować całkowicie niezależnie na tym węglu, który mamy, a może w większości niezależnie, znaczy w tym sensie, że tylko jakąś niewielką ilość moglibyśmy sprowadzać węgla, no okazuje się, że to jest wycofywane, no i będzie tak jak będzie, jeżeli dojdzie do tego, co chce Unia Europejska, a wszystko wskazuje na to, że te jej plany paranoidalne będą wprowadzane w życie, że no ten węgiel po prostu będzie tam gdzieś pod ziemią sobie spokojnie leżał, a my będziemy płacić coraz więcej, więcej i więcej. I a propos srebra, tutaj moglibyśmy być potęgą, a jeżeli chodzi o właśnie taką potęgę, bo też proszę zwrócić uwagę, że my praktycznie nie mamy własnych marek. Ostatnio czytałem to i te, które produkowały cukier. Cukrownie zostały przecież sprzedane, nie wszystkie, ale chyba w większości, jeżeli się nie mylę. I różnego rodzaju marki, takie jak chociażby Wedel, ale nie tylko, też zostały sprzedane obcemu kapitałowi, więc de facto my jesteśmy takim krajem, w którym coś się produkuje, teraz, tak jak wspomniałeś, Franiu, coraz mniej, wycofują się firmy z naszego kraju, jedna na przykład przenosi się do Rumunii, bo tam jest taniej i nie mamy, ja nie mówię jednej marki, bo to jest za mało, no chyba, że bylibyśmy, nie wiem, wielkością taką jak Małopolska, mam na myśli kraj, który miałby wielkość Małopolski, ale to i tak jedna marka by nie wystarczyła. W każdym razie nie mamy iluś marek, które moglibyśmy mieć i dzięki nim zarabiać dobre pieniądze, bo te marki, które były i które funkcjonowały w czasie komunizmu, no to większość z nich została sprzedana. A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie wydobywając owo srebro i sprzedając je, zarabiając na tym, krótko mówiąc, byśmy się wzbogacali. No jeżeli ja mam możliwość zarobienia na czymś w miarę prosty sposób, taki bez większego wysiłku, no bo wydobycie srebra to nie jest, nie wiem, budowanie statków odpowiednich oczywiście, budowanie gazoportu, tak jak mamy do czynienia w Świnoujściu i tak dalej, czyli ogromne koszta, tylko to się dzieje przy stosunkowo niewielkim wysiłku, tak ja przynajmniej myślę, no maszyny na pewno kosztują, ale mamy to na miejscu, prawda? I zamiast tego korzystać, no to właśnie tak jak wspomniałeś, jest wsparcie, kupowanie od Rosjan.
Tak, tak, dokładnie. Wydobycie srebra, drodzy Państwo, jest relatywnie bardzo tanie. Co jest ciekawe, Rosja generalnie słynie z takich dóbr. Rosja naprawdę leży na wielu, wielu dobrach. Taką ciekawostkę może teraz sprzedam, natomiast najdroższym kamieniem szlachetnym na świecie jest opal czarny, opal australijski, ale on nie jest do końca taki australijski, bo występuje właśnie również w Rosji. Natomiast to, co determinuje jego wartość, to nie tylko jest to, że w dość małej ilości występuje na Ziemi, tylko jeszcze właśnie potrzeby sprzętu, którym się go wydobywa. Drodzy Państwo, do wydobycia 1 kg opalu potrzebna jest taki sprzęt i taka jego praca, że jedna godzina kosztuje 20-30 tysięcy dolarów. I stąd bierze się właśnie tak duża cena tego kruszca. W przypadku srebra tak nie jest. Srebro się dość łatwo wydobywa. Dokładnie, tak jak zwróciłeś na to uwagę, Europa leży na wielu złożach. Jeżeli jesteśmy odseparowani ekonomicznie od jakiegoś kraju, to powinniśmy to robić konsekwentnie. Natomiast Europa, no przepraszam, że tak mówię, bo być może w tym momencie brzmi jak jakiś mocny eurosceptyk, natomiast nie dość, że dużo mówi i mało robi, ponieważ mówimy o tym, że trzeba się odciąć od Rosji, nie wspierać ich ekonomicznie, nie napędzać tej wojny, nie zbroić Rosji i kupujemy od nich po cichutku poprzez prywatne firmy srebro do produkcji samochodów, no to jeszcze dodajmy do tego pierwiastek o nazwie kobalt, który jest wydobywany przez małe dzieci w Afryce, które po paru latach takiej ciężkiej pracy za 1 dolara dziennie dostają czy to rak płuc, czy wiele innych schorzeń, ponieważ jest to pierwiastek dla człowieka szkodliwy. No tutaj wydaje mi się niestety jest to głębszy problem. Jak wspomniałeś o tych polskich firmach, to przypomniała mi się jedna polska firma i to, drodzy Państwo, ważne, polska firma z polskim kapitałem i z polskim pochodzeniem. Jest taka firma, ona istnieje sobie po dziś dzień i bardzo dobrze sobie radzi. Natomiast co jest źródłem sukcesu tej firmy? że państwo nazwa, ponieważ firma ma w swojej nazwie dwuczłonowe nazwisko, które jest arcyniemieckie, tudzież arcyniemiecko brzmiące. I jakoś tak się zdarzyło, że my w naszym kraju uznajemy, że to, co powstaje w Polsce, jest gorszej jakości niż to, co jest niemieckie. No, być może takie myślenie jeszcze te 20-30 lat temu było uzasadnione. Dzisiaj, drodzy państwo, państwo kupią na przykład sobie przykładowo iPhone'a. Tam będzie napisane, będą takie dwa napisy. Pierwszy to będzie taki bardzo wyraźny i czytelny "Designed in California", natomiast tu niżej będzie napisane "Made in China", ponieważ w Kalifornii powstały tylko te części, które możemy uznać za części konstrukcji, części ozdobne, estetyczne, natomiast cała wewnętrzna maszyneria powstaje na skalę masową w Chinach i jest wielokrotnie replikowana w innych telefonach.
Kiedyś moja mama chciała kupić buty i chodziliśmy od sklepu do sklepu. Mama pytała o buty, które nie zostały wyprodukowane w Chinach. Nie udało nam się znaleźć, ale są takie, proszę państwa, które nie są wyprodukowane w Chinach, na szczęście. W każdym razie, patrząc i słuchając tego, o czym mówimy, możemy i mogą państwo przede wszystkim mieć wrażenie, ja takie mam, że globalizacja co najmniej nie jest czymś dobrym. Nie chcę użyć innego słowa, bo proszę zwrócić uwagę, że ja tak sobie myślę, może się mylę, ale też a propos tego, o czym wspomniałeś, o czym mówiłeś, Franiu, czyli srebra. My jesteśmy takim krajem, który w odróżnieniu na przykład od Austrii, od Czech, który ma właściwie wszystko. Bo mamy wspomniany węgiel, mamy srebro, ale mamy też góry. Austriacy też mają, oczywiście. Ale mamy morze. A z tego, co ja wiem, może się mylę, Austriacy dostępu do morza nie mają. Czesi dostępu do morza nie mają. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my turystycznie, bo na turystyce przecież się zarabia, też jesteśmy w stanie się, że tak powiem, podnieść. Ostatnio czytałem, że w Zakopanem, no to już tak właściwie w górach, jest rozbudowywany jakiś budynek, proszę wybaczyć, nie pamiętam, co mieściło się wcześniej, i są obawy na wiele, wiele miejsc hotelowych będzie, przepraszam, sypialnych czy hotelowych, pokoi hotelowych będzie przeznaczony, i są obawy, że może spowodować ten fakt to, że ci górale, którzy wynajmują pensjonaty, pokoje, po prostu na tym stracą, dlatego że ludzie tam się udadzą. Czytając pewien artykuł, było tam napisane tak, że z jednej strony właśnie może być tak, ale z drugiej strony może być lepiej, dlatego że jak więcej ludzi będzie przyjeżdżało, to to i to i to i to. I będą nocowali i tu i tu. No ale wszystko wskazuje na to, że będzie nas coraz mniej przyjeżdżało także do Zakopanego. No może zły przykład podałem, chociaż tak może być, dlatego że, tak jak wspomnieliśmy, będzie po prostu drożej. Na razie to nawet nie jest początek drożyzny. I w całym tym układzie globalizacji, w którym my niestety, to jest moje prywatne zdanie, jesteśmy, tak sobie myślę, że tracimy jako przede wszystkim naród i jako kraj, dlatego że no, jeszcze nie dodałem bardzo istotnej kwestii, mianowicie rolnictwo. U nas te ziemie wprawdzie nie są tak dobre jak ziemie na Ukrainie czy na Kresach Wschodnich, natomiast rolnicy są osobami takimi, które uprawiają, wiedzą jak to robić i wiedzą jak te ziemie, która niekiedy jest ciężka w sensie uprawy, jak sprawić, żeby jednak te rośliny rosły, chociaż też mamy ziemię, no na przykład Nowa Huta jest położona na bardzo dobrych ziemiach, i tak naprawdę mamy wszystko i możemy być ekonomicznie niezależni. No a tu niestety okazuje się, że jesteśmy zależni.
Tak jest, tak. Drodzy państwo, to jest o tyle też niezdrowy proces, ponieważ on w pewnym momencie zatrze się granica pomiędzy tym, co pochodzi z Chin, a tym, co nie pochodzi. Będziemy wierzyli w to, że kupujemy na przykład polski produkt, no i faktycznie cały ślad produkcyjny tego produktu będzie wskazywał na to, że powstał w Polsce. Ba, ponadto będzie on się składał z takich elementów, które kojarzymy z polskim przemysłem, czyli na przykład miedź, czyli na przykład stal i tak dalej, i tak dalej. A potem się okaże, że właśnie będzie to tak samo, tylko już nie powiedziane wprost. Właśnie takie design made in Poland, ale made in China. Polegające na tym, że wszystkie możliwe podzespoły będą pochodziły z Chin. W Polsce to najwyżej złożymy to w całość i zaafirmujemy jako polskie, a Chinom to przeszkadzać nie będzie, bo im tak naprawdę zależy w tym momencie na dobrym zbycie, a nie na tym, jakim krajem jest afirmowany. Ja muszę powiedzieć szczerze, że co do wątków właśnie takich ekonomicznych, chciałem jeszcze poruszyć jedną rzecz, jak mówiliśmy o cenach mieszkań, o sytuacji na rynku mieszkaniowym, o rosnących cenach. Otóż, drodzy Państwo, od mniej więcej 2 tygodni wszystkie osoby związane jakkolwiek ze środowiskiem Uniwersytetu Jagiellońskiego na pewno wiedzą, że zbliżają się wybory na nowego rektora. Kandydatów jest 4 lub 5 i to są wszyscy dotychczasowi prorektorzy dolnych tam spraw. I nie tak dawno zupełnie pantynową drogą dotarła do mnie petycja związana z tym, że dom studencki Kamionka, znajdujący się na ulicy Centralnej w Krakowie, to jest dla osób orientujących się w tej części Krakowa okolice, chyba mogę tak to powiedzieć, hipermarketu M1, albo dla niektórych okolice tak zwanego Expo. To myślę, że wtedy nam to uzmysłowi, gdzie się ten dom studencki znajduje. I ten dom studencki, drodzy Państwo, Uniwersytet Jagielloński próbuje sprzedać. I nie byłoby w tym nic szczególnie złego, gdyby nie to, że spośród wszystkich studentów, którzy wnioskują o przyznanie miejsca w akademiku, rok rocznie to miejsce uniwersytet może zagwarantować tylko 10%. W tej sytuacji uczelnia postanawia w 2022 roku przenieść studentów do innego, do domu studenckiego, o podobno, bo tutaj tego nie jestem w stanie stwierdzić, gorszej jakości, a do domu studenckiego Kamionka zostali wprowadzeni uchodźcy z Ukrainy. Państwo pamiętają, że to był taki czas, kiedy trzeba było na szybko znaleźć miejsce. I faktycznie jest to uzasadnione. Natomiast ci uchodźcy również zostali po roku z tego domu studenckiego, że tak to powiem, wydaleni do jakiegoś innego hotelu, w tym przypadku komercyjnego, których opłacał Uniwersytet Jagielloński, jak się nie mylę. I teraz o co w tej sytuacji chodzi? Ponieważ kiedy uniwersytet pozbył się, to tak naprawdę przez ponad rok dom studencki, pomimo bardzo dużego zapotrzebowania, stał pusty. A teraz uniwersytet, a dokładnie rektor uniwersytetu, zapowiedział sprzedanie tego budynku albo w najgorszym wypadku jego rozbiórkę. Więc zobaczcie Państwo, jak jeszcze uniwersytet motywuje takie działania. Ano uniwersytet mówi, że jest w budowie, co nie jest prawdą, jest w planach, ale jeszcze nie w budowie, nowy akademik na Ruczaju, na kampusie 600-lecia Uniwersytetu, a jak pan rektor był skłonny powiedzieć, zasugerował, że dom studencki Kamionka znajduje się w niedogodnej lokalizacji dla studentów. Co jest ciekawe, ta opinia nie została poparta żadną ankietą środowiskową ani jakościową związaną z tym, jak faktycznie studenci zapatrują się na lokalizację tego domu studenckiego. Myślę, Tomku, że się ze mną zgodzisz, że generalnie dzielnice stricte studenckie bywają bardziej uciążliwym miejscem niż dom studencki troszeczkę bardziej oddalony w centrum miasta jak reszta. Natomiast jeszcze zanim mi odpowiesz, to dokończę tylko myśl, drodzy Państwo. Zupełnym przypadkiem jeden z zastępców rektora dogadał się właśnie przy okazji nowych wyborów, że jeszcze jest w planach wyburzenie Bursy Jagiellońskiej, czyli jednego z najstarszych akademików uniwersytetu, co przelało czarę goryczy. Drodzy Państwo, i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego sami wyszli z inicjatywą petycji, którą kierują jeszcze do obecnie panującego rektora w celem rozwiązania tej sprawy przed nadejściem następnego. No bo drodzy Państwo, następny może powiedzieć co? To nie moja sprawa. Taką poprzedni podjął decyzję i tak ma być.
I tak oto, proszę Państwa, zmienia się geografia Krakowa, bo dowiedzieliśmy się że ruczaj znajduje się no prawie w rynku. Niesamowita rzecz, a ulica centralna, no to proszę Państwa, to już prawie pod Sandomierzem, ach gdzie pod Sandomierzem, prawie pod Lublinem. Także studenci musieli zasuwać i to oczywiście bez połączenia tramwajowego na nogach na uczelnię spod tego Lublina. No wiedzą Państwo, jaka jest odległość między Krakowem a Lublinem. Tak sobie myślę, może się mylę, że zarówno jeden, jak i drugi akademik, o którym wspomniałeś, zostały wybudowane za pieniądze podatników, ale może się mylę. Może ktoś zainwestował, na przykład ktoś ważny i wybudował te właśnie akademiki. Szanowni Państwo, to jest tak, że Ruczaj jest dzielnicą odległą od serca Krakowa. Ulica Centralna, ja mam wrażenie, nigdy nie mierzyłem, ale tak na oko patrząc, chyba jednak ten akademik jest bliżej rynku, ale nie wiem, nie chcę skłamać, nigdy kilometrowo tego nie mierzyłem. Nie wiem, Franiu, czy orientujesz się, jak to wygląda. W każdym razie, ja tak sobie myślę, że jeżeli już coś nie tyle jest, ale coś mamy, prawda, w tym przypadku akademik jeden i drugi, no przecież ta bursa, o której wspomniałeś, to jest historia, także o tym mówiłeś, i zresztą przepięknie usytuowane miejsce, bardzo sympatyczne miejsce, takie nieagresywne, mam na myśli oczywiście budynek tej drugiego akademika, tej bursy, o której mówiłeś. Jeżeli coś mamy, no to powinniśmy to ulepszać. To jest tak trochę jak z domem. Jeżeli z mieszkaniem, jeżeli mam jakieś fundusze i na przykład stwierdzę, że no tutaj trzeba by było coś ulepszyć, tu może przemalować i tak dalej, to inwestuję w to mieszkanie, prawda? A nie idę z sierpem i młotem i walę w ściany swojego mieszkania po to, żeby je zburzyć. No i przy okazji oczywiście burzę na przykład cały blok. No nie wiem, jakie są, chociaż nie, to bloków z wielkiej płyty raczej chyba byśmy nie zburzyli, jakbyśmy jedno mieszkanie dość mocno naruszyli, a przy tych nowych to już nie wiem, jakby było, ale sprawdzać, proszę Państwa, nie będziemy, bo jednak Montelupich to sympatyczna ulica, ale no, to miejsce, które tam się znajduje, to budynek bardzo ładny i historyczny, ale różne rzeczy także złe tam się działy, mam na myśli te czasy powojenne chociażby, ale i czasy wojenne, dlatego że podczas Sonderaktion Krakau 6 listopada tam właśnie zostali skierowani, delikatnie mówiąc, uwięzieni profesorowie. To była ich pierwsza droga w Gehennie. Przypomnijmy, Niemcy zorganizowali spotkanie na rzeczonym przez nas uniwersytecie i tychże profesorów, ponad 180, najpierw wywieźli na Montelupich, a potem do obozów koncentracyjnych. Część z nich przeżyła, udało się dzięki opinii międzynarodowej uratować i tego samego, proszę wybaczyć za to słowo, błędu Niemcy nie zrobili już we Lwowie. Tam po prostu mordowali od razu profesorów. Dlaczego Lwów, Kraków, dlaczego Katyń, Miednoje? Ano dlatego, że jeżeli zniszczy się inteligencję, to zniszczy się naród tak naprawdę. I my skutki Katynia, skutki tego, co zrobili Sowieci, tego, co zrobili Niemcy, odczuwamy do dzisiaj. Przypomnę tylko, że obóz koncentracyjny to jest bardzo częsty błąd, który powtarza młodzież, polska młodzież, bo gdyby to była niemiecka czy izraelska, może mniej bym się zdziwił. Na pytanie, dla kogo Niemcy wybudowali ten obóz, właściwie nie wybudowali, bo on powstał na terenie byłej jednostki, polskiej jednostki wojskowej, odpowiadają, że dla Żydów. No, obóz w Oświęcimiu powstał dla Polaków. To było pierwotne przeznaczenie tego obozu i pierwszymi więźniami tego obozu w roku 40 i nie tylko byli Polacy. To był obóz przeznaczony dla mężczyzn, chłopaków, którzy, między innymi oczywiście, którzy chcieli przedrzeć się na zachód. Ktoś ich na przykład zdradził, zostali złapani przez Niemców w inny sposób, niekoniecznie na podstawie zdrady. Przechodzili zieloną granicę po to, żeby dołączyć do formującej się armii polskiej na zachodzie i mieli nadzieję, że z tą armią uderzą na Niemców, którzy okupowali Polskę. I trafili, to chociażby pierwszy transport, ale nie tylko ten, i trafili, to jest złe słowo w tym kontekście, do obozu w Oświęcimiu. Ten obóz był przeznaczony dla polskich patriotów i dla polskiej inteligencji, co właściwie się ze sobą łączyło, chociaż nie tylko, bo niekoniecznie ktoś, kto nie miał wyższego wykształcenia przed wojną, nie był patriotą, broń Boże, to nie tak. Więc zatem dla inteligencji i dla polskich patriotów. I powracając do kwestii związanej z akademikami, no uważam, że jeżeli by się tak stało, że one zostałyby, tak jak wspomniałeś, jeden z nich chociażby zostałby wyburzony, to jest strata zarówno dla uniwersytetu, dla nauki, dlatego że proszę zwrócić uwagę, turyści przyjeżdżający do Krakowa przechodzą dzielnicą, starą dzielnicą żydowską, bo tam najpierw mieściła się dzielnica żydowska, zanim na Kazimierzu znaleźli się Żydzi. Potem właśnie powstała dzielnica uniwersytecka i podziwiają Kolegium Novum, Kolegium Maius, etc., etc. Zatem na uniwersytet składa się nie tylko nauka, chociaż ona jest oczywiście podstawą, ale także i budynki, bo w tych budynkach, po schodach tych budynków chodzili Stanisław Pyjas, Karol Wojtyła czy Mikołaj Kopernik.
Zdecydowanie, zdecydowanie. Zresztą jednym z takich bardziej obrazujących eksperymentów, jakie mogę Państwu, którzy byli kiedyś w Krakowie albo orientują się w jego architekturze, zaproponować, jest eksperyment pod tytułem "Wyobraźmy sobie, że uniwersytet nie powstał". I teraz ile budynków z mapy miasta zniknie? No bez liku. Zniknęłoby bardzo dużo budynków. Praktycznie Aleje Trzechwieszczów by opustoszały. Stare miasto również. No nie wspomnę o tym naszym nieszczęsnym Ruczaju, który, jak się dowiedzieliśmy, znajduje się blisko centrum miasta. Natomiast zauważmy też to, że to jest trochę też tak, że kiedy jest pewna władza, to władza zwalnia z jakiegoś, powiedziałbym to, altruizmu, polegającego na myśleniu o losach innych ludzi. Pytanie, co spowodowało, że studenci musieli się przenieść do pustego, innego jakiegoś tam akademika, podczas gdy jednocześnie tak naprawdę uchodźcy oczekiwali podstawowych w tamtym momencie rzeczy, czyli miejsca, gdzie się można wyspać, najeść i wykąpać. Przecież miasto Kraków na przykład oferowało przecież, drodzy Państwo, takie miejsca jak wyburzany już w tamtym czasie praktycznie centrum handlowe Plaza. Przecież to było mieszkanie, drodzy Państwo, w centrum handlowym. Natomiast wszyscy wiemy, że priorytetem wtedy nie był standard, a jako tako przejściowe, godne warunki. Dlatego właśnie, tak jak wspomniałeś, Tomku, ta historia uniwersytetu też trochę uczy myślenia o innych. I wydaje mi się, i życzę tego nowemu rektorowi, który zostanie wybrany już na dniach, żeby właśnie z tą ideą myślenia o drugim człowieku założył pierścień, strój rektorski, wziął berło i otworzył rok akademicki. No, w październiku co prawda, ale jako kolejny rektor. Bo zdaje się, że tego właśnie brakuje. Właśnie tego brakuje w czasem takich prostych rzeczach. Brakuje tego pomyślenia o drugim człowieku.
To ja, Franiu, pozwolisz, odpowiem na twoje pytanie, ponieważ na Uniwersytecie Jagiellońskim jest historia, a historia magistra Vita Est jest nauczycielką życia. No i oczywiście można opowiadać o tym, jak to było dawno temu, jak żyli ludzie i tak dalej, i tak dalej. No ale najlepiej to sprawdzić, a w związku z tym, że wiele, wiele lat, oto wieków i nie wiem, czy tysiącleci, czy nie, nie jestem historykiem, ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia. W związku z tym, żeby pokazać młodym ludziom, jak to wówczas wyglądało, taka właśnie decyzja zapadła, o której powiedziałeś.
No proszę, widzisz, to jest bardzo ciekawe. No i ja oczywiście, jeśli chodzi również o historie takie około akademikowe, to mogę powiedzieć przecież, drodzy Państwo, Kolegium Juridicum znajdujące się na ulicy Grodzkiej 54 jest kamienicą XIII-wieczną. Czyli, drodzy Państwo, jeszcze sprzed Kazimierza Wielkiego, bo to jest ważne, ponieważ kamienica jest bardzo stara. Natomiast nie chodzi o to, jej przeznaczenie pierwotne po powstaniu uniwersytetu to był właśnie akademik. A w tym akademiku między innymi właśnie mieszkał Mikołaj Kopernik.
i warto do historii sięgać, warto historii się uczyć i warto, żeby ta historia współczesnych, decydujących, decydentów uczyła również bardzo wielu dobrych i pozytywnych rzeczy. A ja, Franiu, jeżeli pozwolisz, przejdę z Krakowa, bo nie chcę powiedzieć, że przejadę metrem, do Nowej Huty i zapytam o najbliższe plany, jeżeli chodzi o audycję muzyczną, którą prowadzisz.
Drodzy Państwo, na razie wydaje się nam ustatkował ten temat opinii, oceny, ale również zapoznawania Państwa, no i siebie również, bo dla mnie to też są wszystko odkrycia na nowo poniekąd, twórczości różnych artystów. W zeszłym tygodniu, drodzy Państwo, w czwartek, znaczy w zasadzie to jeszcze w tym tygodniu, ale w ostatni czwartek słyszeli Państwo twórczość Tennessee Ernie Ford, artysty urodzonego w 1919 roku, którego szczyt kariery przypada na lata 50. i który, jakby Newton był ciekawy, bardzo sprytnie połączył styl country z gospelem. Myślę, że w przyszłym wydaniu audycji Źródła również skupimy się na jakimś przełomowym artyście, być może właśnie z Wielkiej Wody. Natomiast no, na pewno w najbliższym tygodniu, gdy Państwo dla nas w Krakowie tematem bieżącym będzie próba jakiegoś ogarnięcia technicznego naszej nowej krakowskiej rzeczywistości, bo drodzy Państwo, od 19 kwietnia godziny 16:21 zanotowałem wszystko, co dzieje się na antenie, drodzy Państwo, w tym momencie wychodzi na nią z Krakowa. Dotychczas działo się to w Warszawie, natomiast ze względu na różne techniczne przyczyny od 19, tak jak wspomniałem, dzieje się to z Krakowa. Także na pewno też pojawią się różne możliwości, aby z Państwem również w taką interakcję wchodzić podczas audycji, no ale również właśnie mamy audycje takie jak Popołudniówka, czy Myśli o Polsce. Tomku, czy coś się już szykuje jako materiał na najbliższy wtorek?
Tak, jeżeli chodzi o najbliższy wtorek, to oczywiście, proszę Państwa, jeżeli nic się nie zmieni, bo będzie pewien temat dominujący, o którym Franiu wspomniał, to jeżeli chodzi o audycję Frania, natomiast jeżeli chodzi o początek tygodnia, czy właściwie od jutra, ten temat się pojawi, ale o nim mówić nie możemy z wiadomych względów. W każdym razie, jeżeli nic się nie zmieni, to będzie jedno miasto i tysiące historii. Zabiorę Państwa w nieco inne miejsce niż ostatnio, a przypomnę, to był pan Franciszek Ptak, wspaniały człowiek, który zrobił bardzo wiele nie tylko dla Bieńczyc, ale także i dla Kazimierza, oczywiście tego krakowskiego Kazimierza, bo fundował pewną część, oczywiście chodzi o środki finansowe szpitala Bonifratrów. Dzięki niemu na przykład też powstał bardzo ważny ośrodek myśli kulturowej, kulturalnej, mianowicie, ale nie tylko, bo też patriotycznej. To był pewien ewenement, jeżeli chodzi o zabór zabory austriacko czy austro-węgierski, ale o zabory, dlatego że to tutaj u nas ta wolność rzeczywiście istniała. Może niepełna, na pewno niepełna pod jaśnie nam panującym Franciszkiem Józefem, ale jednak otóż był inicjatorem, pomysłodawcą, fundatorem Sokoła. Mam na myśli oczywiście nie Franciszka Józefa, a Franciszka Ptaka, nierozerwalnie związanego z Bieńczycami. Zabiorę Państwa we wtorek w nieco inne miejsce Nowej Huty. Będą także nowości te z Krakowa. Zapewne Państwo się domyślają, jakie z Krakowa i Nowej Huty oczywiście i Małopolski. I jeżeli nic się nie zmieni, a w środę Myśli o Polsce. I tu zapraszam Państwa znowu, jeżeli nic się nie zmieni, bo wiemy, że sytuacja w Polsce i nie tylko w Polsce jest dynamiczna. Wywiad. Zaproszę Państwa na wywiad nie z Warszawy bezpośrednio, ale połączymy się z Warszawą i powiemy o pewnym projekcie, który powstaje i który będą Państwo mogli wkrótce zobaczyć, a jest związany z mediami, nie z Radiem Palloty FM, a z tym, co się rozgrywało w telewizji w grudniu ubiegłego roku. Kto będzie Państwa i moim gościem, nie zdradzę, ale bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, bo na pewno wielu ciekawych rzeczy z pierwszej, dosłownie pierwszej ręki się dowiemy. I takie to by były plany, jeżeli chodzi o przyszły tydzień. Natomiast, Franiu, gdybyśmy mogli na koniec tego spotkania z Państwem nieco wprowadzić Państwa do tego, o czym będziemy mówili dokładnie za tydzień, bo to bardzo istotna data dla Nowej Huty, dla Krakowa, dla Polski i dla Kościoła w Polsce.
Tak, zdecydowanie. Bardzo chętnie, mam nadzieję też, że moją wypowiedź uzupełnisz, jeżeli czegoś zabraknie. Drodzy Państwo, Nowa Huta to krzyż, o który walczono. Walczono o niego przez wiele lat, a na przestrzeni jeszcze późniejszych lat PRL-u tych krzyży pojawiło się więcej. Bo krzyże to nie tylko Arka Pana, to nie tylko osiedle teatralne, to nie tylko czyżyny, i mówię tutaj o kościele Judy Tadeusza i nie tylko oczywiście Mistrzejowice, czyli kościół świętego Maksymiliana. Nowa Huta ma tych krzyży wiele. Są to krzyże, które są świadkami historii, bojów o te krzyże, ale również te krzyże miały swoje podwaliny, chociażby właśnie w Mogile, która była kolebką poniekąd chrześcijaństwa w ludach rdzennych Nowej Huty, które potem zostały zlane w jedno ciało pod tytułem Nowa Huta. No bo właśnie ten krzyż mogilski sięga XIII wieku. Dlatego właśnie warto jest, drodzy Państwo, o tym mówić. Przypomnijmy o tym, jak wyglądały właśnie walki o krzyż, sens tego krzyża i jego sens.
A ojciec święty Jan Paweł II powiedział, że ewangelizacja, to wejście właściwie w trzecie tysiąclecie, zaczęło się właśnie od Nowej Huty, od tej wiary, która w Nowej Hucie była i jest, bo dzisiaj Huta byłaby na pewno inna, gdyby nie te krzyże, które mimo tego, że władze komunistyczne nie chciały i zabraniały, to właśnie owe krzyże, o których wspomniałeś, Franiu, stały się podwaliną istnienia i tożsamości Nowej Huty, do której państwa, do oczywiście tego miasta, ale także do sięgnięcia do tożsamości bardzo serdecznie zapraszamy. Nie tylko, Franiu, na plac centralny, ale także już do, a właściwie w pewne miejsce nad Zalew Nowochódzki, gdzie już pływają i, szanowni Państwo, co pływa? Otóż fontanny. Są już uruchomione w Zalewie Nowochódzkim, właściwie na Zalewie Nowochódzkim, fontanny pływające. Nasze spotkanie dobiega powoli końca. Bardzo nam było miło i dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami. Dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami podczas audycji tych, o których wspominaliśmy, i innych. Franiu, powiedz jeszcze, bardzo Cię proszę, kiedy prowadzisz poranki?
Tak jest, drodzy Państwo. Poranki, przypominam, poniedziałek, środa, piątek od 9 do 10.30. Będziemy je prowadzić. No i w skutecznym trybie, mam nadzieję, będziemy poszerzać nie tylko ofertę poranków, nie tylko ich zakres tematyczny, ale i tu niespodzianka, bazę prowadzących.
A zatem bardzo serdecznie zapraszamy, a za dzisiaj dziękujemy. Za mikrofonu kłania się Państwu.
Przepraszam bardzo. Tak, ja się kłaniam za mikrofonu, a z drugiej strony oczywiście, drodzy Państwo, pilnujący wszystkiego niezastąpiony redaktor Tomasz Kornecki. Bardzo Ci również dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja Tobie też bardzo serdecznie dziękuję. Franciszek Cwalina, zastępca redaktora naczelnego Radia Palloti FM, i my wkrótce się z Państwem słyszymy. Dziękujemy bardzo, dziękuję Tobie, Franciszku, i dziękuję Państwu. Kłaniamy się nisko.
Do usłyszenia.